Wiecie, często spotykam ludzi, którzy negują istnienie Boga z powodu rzeczy, które dzieją się na świecie. Nie wiem, myślę, że też mieliście okazję spotkać ludzi, którzy mówią tak, jeśli Bóg by był, to nie byłoby wojen. Dlaczego Bóg pozwolił na to takie lub na takie inne wydarzenia? Nie wiem, macie styczność z takimi ludźmi? Często tak się stwierdza. Gdyby Bóg był, gdyby istniał Bóg, to nie stałoby się to lub tamto. To nie byłoby trzęsienia ziemi, to nie byłoby samolotów, które ulegają katastrofie. To nie byłoby tego lub tamtego. I przede wszystkim nie byłoby wojen. Pytanie brzmi zawsze w tym momencie takie, dlaczego Bóg nie zadziałał? Co stało się takiego, że Bóg nie zadziałał? W zeszłym roku, nie, to w tym roku, 1 stycznia tego roku czytałem artykuł w gazecie zatytułowany Tragedie na drogach zginęły 23 osoby. Powód pod tytuł Alkohol ponad 500 pijanych. Taki artykuł. I najlepszy był komentarz, który zwrócił moją uwagę na dole. Wiecie, jak ludzie na forum zaraz wpisują swoje komentarze. I komentarz był taki, zacytuję go. Czy Bozia kiedyś się opamięta? Zamiatała własne święta i w Nowy Rok też zamiata? I pomyślałem sobie, niesamowite. Bóg jest winny tych tragedii, które tam się stały. Kolejne pytanie, dlaczego Boże pozwoliłeś na to, co się stało? 23 osoby zginęły w święta, widocznie też jakieś wcześniej. Dlaczego nie zadziałałeś? Przecież mogłeś wstrzymać ten samochód. Nie wiem, co jeszcze zrobić. A tak najlepiej stłuc tą butelkę tym, którzy piją. Lubimy zrzucać odpowiedzialność na Boga. To przecież w Jego możliwościach jest, aby coś się nie stało. A skoro nie działa, to znaczy, że jest współwinny tych wydarzeń. I pytanie zawsze jest, dlaczego, Boże, to się stało? Wiecie, zastanawiałem się na tym głębiej troszeczkę i pomyślałem, że są trzy różne pytania dlaczego. One w słowie są takie same. Dlaczego? Jednak mają różny sens, mają różną treść z sobą niosą. I chciałbym dzisiaj na tych trzech pytaniach dlaczego się zatrzymać. Pierwsze dlaczego? Pierwsze dlaczego jest równoważne z winą. Wiecie, kształtuje się obraz Boga, który właśnie powinien zareagować na zło. My żyjemy po swojemu, a więc w takim przypadku wiemy, że nie powinniśmy pić, pijemy, wiemy, że kiedy wypijemy, nie powinniśmy siadać za kółkiem, siadamy, jedziemy, 2 promile, 3 promile, droga staje się różna. My żyjemy po swojemu i kiedy wjeżdżamy w drzewo, mówię, Boże, czemu go nie usunąłeś? Przecież mogłeś. I te dlaczego to się stało, wynika z tego, że to Boga oparcza się winą. Bo Bóg nie działa tak, jak chcemy. A jeśli nie działa tak, jak chcemy, słowo dlaczego oznacza, że On jest winny. To nawet my czasami stosujemy względem siebie. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Czy my oczekujemy odpowiedzi? Nie, my obarczamy tą osobę winą. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Jesteś winny temu, co się stało. I to jest pierwsze dlaczego. Wiecie, taka ekstremalna postawa takiego pytania skutkuje tym, że odsuwa się taka osoba od Boga. Nie chce go znać. I tutaj odnoszę się z powrotem do tego cytowanego fragmentu. Jeśli tak określa Boga, to nie chce takiego Boga znać. Bo to jest Bóg, który sprowadza nieszczęścia, który zgarnął sobie 23 osoby, zabił je, więc ja takiego Boga nie chcę znać. Kiedy zadajemy Bogu pytanie, dlaczego, w treści komunikując winę, Jego winę, takie postępowanie powoduje, że odsuwamy się od Boga. Takiego Boga nie chcemy znać, bo to On jest sprawcą wszelkich nieszczęść. Jest też drugie dlaczego. Dlaczego jako sens? Już wyjaśniam. Są ludzie jednak, którzy rozumieją, że nie za wszystko jest odpowiedzialny Bóg. A więc pewne rzeczy wydarzyły się, dlatego że się wydarzyły, bo bo na przykład ludzie tak to spowodowali. Wiedzą, że Bóg tego nie zrobił. Nie za wszystko jest odpowiedzialny. Ale zadając pytanie dlaczego, chcą poznać przyczynę, sens tego, co się stało. A więc dlaczego ta choroba? Dlaczego ten wypadek? Wiecie, powodem jest to, że łatwiej nam jest zaakceptować wydarzenia, gdy widzimy w nich głębszy lub wznioślejszy sens. Łatwiej nam jest to zaakceptować. Przykład Smoleńsk. Przecież nie może być tak, że stało się to z banalnej przyczyny błędu pilota. Musi być głębszy sens. A więc musi być coś więcej w tym. Zamach. Jak to ładnie brzmi. To ma sens. Wtedy łatwiej jest zaakceptować tragedię 96 osób plus rodzin. Łatwiej jest zaakceptować, bo to ma sens. A więc ktoś targnął się na ich życie. Jeszcze lepiej jest wtedy, jeśli ta ofiara ich ma jeszcze głębszy sens, mianowicie, że wtedy polepszyły się stosunki między jednym państwem a drugim i wtedy rozumiemy tą śmierć. I to pytanie właśnie dlaczego poszukuje sensu tego, co się wydarzyło. Oczywiście jest to stawiane Bogu, ale chodzi o sens. Dlaczego tak jest? Bo to jest, ta postawa wynika z naszej ludzkiej i niestety muszę to powiedzieć, wąskiej perspektywy. Żyjemy w kulturze zachodniej, która neguje śmierć, neguje choroby. Tak, zgadza się. Kiedy włączamy telewizor, oglądamy reklamy, zawsze, przynajmniej w zdecydowanej większości, to jesteś młody, zdrowy, a jak już masz się starzeć, to kup sobie to na serce i będziesz jak młody. A jak już jesteś całkiem taki, już taki całkiem, to weź kredyt w nie powiem gdzie i poczujesz się młody. Kultura neguje śmierć. I kiedy śmierć dotyka jeszcze szczególnie młodych ludzi, jest nie do zaakceptowania. Więc próba doszukania się sensu tego, co się wydarzyło. Ale wiecie, to jest właśnie ta nasza perspektywa, ale Boża perspektywa jest zupełnie inna. W Księdze Izajasza, w 55 rozdziale, od 8 wiersza, czytamy. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi moje to nie drogi wasze. Bo tak jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje są wyższe niż drogi wasze. I myśli też. Boża perspektywa jest inna. On zupełnie inaczej patrzy na sprawy, które się dzieją wokół nas. Taka ładna, myślę, myśl. Bóg nie myśli tak jak my. Ale my możemy myśleć tak jak Bóg. Możemy mieć Jego perspektywę, Jego spojrzenie na wydarzenia, które nas otaczają. I wtedy zanika pytanie o sens tego, co się dzieje. Z Bożej perspektywy, kiedy patrzymy, to pierwsze i najważniejsze. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Później to rozwinę jeszcze. Bóg jest dobry. I nie On jest sprawcą śmierci, chorób, wypadków, nieszczęść, kataklizmów, przeciwności, ucisków. Nie On jest tego sprawcą. To jest Boża perspektywa. Jeśli na wszystko, co się dzieje złego wokół nas, spojrzymy z tej strony, Bóg będzie jawił się zupełnie inaczej niż do tej pory. Wiecie, z Jego perspektywy wszystko inaczej wygląda i czasami zaskakuje. I tutaj chciałbym przejść do trzeciego pytania, dlaczego? Pierwsze, dlaczego równoważne było z winą? Drugie, dlaczego było pytaniem o sens tego, co się stało? Trzecie, dlaczego to religia? Widzicie, religia próbuje wytłumaczyć Boga. Ma odpowiedzi na wszystko, co się dzieje wokół. Religia mówi, że Bóg Bóg jest czasami zły. Bóg czasami się na nas gniewa. Religia mówi, że Bóg się czasami na nas gniewa. Ja myślę, że część z nas by się zgodziła z tym zdaniem. I kiedy się gniewa, kiedy źle postępujemy. A kiedy się cieszy? Analogicznie, kiedy dobrze postępujemy. Religia zna powody, kiedy Bóg się złości i czasami stara się go wybielić, odpowiadać za niego. Zaraz to wytłumaczę. To religia mówi, że choroby daje Bóg. Religia tak mówi. Nie wiem, czy byście się spotkali, ja wielokrotnie w swoim życiu z takim stwierdzeniem. Po co daje tą chorobę? Aby wypróbować siebie. Nie spotkaliście się z czymś takim? Ja tak. Jeśli nie wypróbować, to żeby na przykład przyjąć twoją ofiarę cierpienia. On przyjmie twoją ofiarę cierpienia, ty się wtedy bardziej uświęcisz. To religia tak tłumaczy to, co się dzieje. To religia tłumaczy, że stało się to dlatego, że ci ludzie zasługiwali na śmierć, bo już Bóg więcej na te grzechy nie mógł patrzeć. Przecież to dzisiaj słyszymy, że Ameryka powinna się nawrócić, bo już Bóg ma grzechów jej podtąd. I to, co się stało 11 września, to jest sąd Boży nad Ameryką. Sąd Boży nad Polską, to jest Smoleńsk. Też słyszałem taką. I to z ust wierzących ludzi. Sąd Boży. A więc Bóg się gniewał i Bóg sprawił. Musiało być zadośćuczynienie grzechów i upadków ludzi. Bo Bóg się brzydzi grzechem. A jeśli człowiek robi ten grzech, to znaczy, że Bóg brzydzi się człowiekiem. To mówi religia, to nie mówię ja. W Ewangelii Jana w 9 rozdziale czytamy o takim wydarzeniu. Przechodząc, Jezus ujrzał ślepego od urodzenia. Ślepy. Kalectwo. I zapytali go uczniowie. Bardzo fajne pytanie. Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice? Że ślepym się urodził. Widzicie, religia ma swoje wytłumaczenie. Uczniów nurtowało to pytanie. Dlaczego? Dlaczego on jest ślepy? I religijne mieli wytłumaczenie. Bo zapewne, jeśli nie jego rodzice, to sam on zgrzeszył i dlatego jest ślepy. Ślepota jest karą za grzech, który uczynili. On albo jego rodzice. Religia ma wytłumaczenie na zaistniałą sytuację. Ona tłumaczy Boga. Czy takie myślenie jest bezpodstawne? Nie. Zobaczcie, że uczniowie, to nie było tak, że im się nagle to zrodziło takie pytanie. To pytanie było mocno zakorzenione w ich życiu. W całym systemie religijnym, w którym byli. W księdze Ezechiela w 18 rozdziale, 2 werset, czytamy tak. Dlaczego to używacie między sobą przysłowia o ziemi izraelskiej? Mówi Bóg, pyta się ludzi, dlaczego takie przysłowie wśród was funkcjonuje, że ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby synów ścierpły. A więc źle postępowali ojcowie, a zęby synów ścierpły. A więc to synowie pokutowali za grzechy ojców. To oczywiście miało dalej swoje uzasadnienie w prawie i takie myślenie funkcjonowało. A więc skoro tak myślano, pytanie uczniów nie było bezpodstawne. Kto zgrzeszył? No i wiemy, jaka była odpowiedź Jezusa. Widzicie, to jest Boża perspektywa, o której wcześniej mówiłem. Kiedy przyjmuje się Bożą perspektywę na wydarzenia, które nas otaczają, czasami jesteśmy zaskoczeni, co Bóg o tym myśli. I czytamy w 3 wersecie, co Jezus powiedział. Ani on, zobaczcie, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. A więc to, że był kaleką, nie było powodem grzechu jego rodziców, ani grzechu jego samego. To nie był żaden powód. Wiecie, myślę, nie wiem, ile ten człowiek miał lat, ale przez tyle tych lat można było zadawać to pytanie, dlaczego? Dlaczego nie zadziałałeś, Boże, a więc, Boże, jesteś winny? Dlaczego? Może to ma głębszy sens, a więc może przez jego cierpienie jego rodzina się uświęca, bo ona musi mu pomagać, bo musi się angażować, musi więcej serca w niego wkładać, więc ta rodzina się uświęca, więc to ma jakiś sens głębszy. Może więcej osób przyprowadzi do Boga, to ma jakiś głębszy sens. Ale może trzecie dlaczego, religijne wytłumaczenie, które mówi, a być może to jego rodzice albo on sam zgrzeszył, a Jezus mówi, że nie. Mówi nie, nie, nie. Lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Zupełnie inna perspektywa. Zupełnie inne spojrzenie na to, co się wydarzyło. No i my wiemy, jaki był koniec tego. Zaskoczył uczniów, bo zaskoczył tego ślepego, tych wszystkich, którzy tam byli zgromadzeni. Zaskoczył, bo został uzdrowiony. Na nim objawiły się dzieła Boże. Na nim się objawiły. I to jest Boża perspektywa. I to jest odpowiedź na pytanie dlaczego. Trzeba spojrzeć z Bożej perspektywy. Bóg zupełnie inaczej na wiele rzeczy patrzy, niż nam się wydaje. Nim nam się wydaje, ponieważ chodzimy 20 lat za Bogiem. Paradoksalnie 20 lat za Bogiem można mieć czasami gorsze myślenie niż wtedy, kiedy się idzie tydzień za Nim. Religia to jest coś martwego. Religia nie wnosi życia do relacji z Bogiem. My wiemy, że właśnie Bóg jest relacyjny. Znowu odnoszę się do tego, co mówił w zeszłym tygodniu Bernard. I on potrzebuje naszej relacji, ale religia powoduje to, że my mamy ustalony rytuał, ustalone normy postępowania, tak aby Bóg nas przyjął. I spójrzmy właśnie, że Bóg inaczej patrzy na wiele wydarzeń. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Dzieją się pewne rzeczy ciekawe. Przyszli do Jezusa niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, a więc takiego newsa dostał Jezus. Taki teleekspres, wiecie. Przyszli, słuchaj, Jezu, co się stało? Bo powiedzieli mu, że o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. A więc Galilejczycy składali ofiary, krwawą ofiarę z baranka, nie wiem, z czegoś tam. I w tym czasie, poprzez na pewno wojsko rzymskie, zostali też zgładzeni, a więc przenośni, przemieszana ich została krew razem z krwią ofiar. Tragiczne wydarzenie. I co mówi Jezus na to? Czy myślicie, skoro tak zaczyna, to zapewne tak myślano, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? A więc to, co, że taką śmierć mieli, to dlatego, że na pewno byli większymi grzesznikami. Zobaczcie, religijne myślenie. Takie samo jak wcześniej, które cytowałem. A więc zapewne spotkała ich zasłużona kara za ich grzech. Ale co mówi Jezus? Wcale nie. Powiadam wam, wcale nie. Wcale nie. Drugie wydarzenie. Albo czy myślicie, że w owych 18, na których spadła wieża przy Syloe, no to musiało być tragiczne. Po prostu się posypała wieża. Stali tam, nie wiem, budowali, może, nie wiem, targ tam mieli koło tej wieży. Cokolwiek, tragedia, nagle coś, posypała się wieża. I 18 zabiła. Jakie miała religia wytłumaczenie? To byli grzesznicy. To byli dranie nad drańmi, czy nad draniami, nie wiem. Byli okropni. W związku z czym taką ponieśli karę. Na jaką zasługiwali. Ale co Jezus mówi? Wcale nie, bynajmniej. Nic. Jak wy myślicie? Byli większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Wcale nie. Niczym innym się nie różnili od innych. Niczym. Zaraz nam się rodzi pytanie, to dlaczego? Nie odpowiem. Bóg ma inne spojrzenie na to. To nie rozmiar grzechu ich spowodował śmierć, taką śmierć. To trzeba sobie zdać jasną sprawę. To nie rozmiar grzechu. Dalej tłumaczy to Jezus, kiedy mówi podobieństwo o drzewie figowym i w 9 wersecie mówi tak, kiedy chciano już wykopać drzewo, ale ogrodnik mówi, że je obkopie, pozostaw jeszcze je, Panie, na jeden rok, mówi, może wyda owoc w przyszłości, jeżeli zaś nie, wytniesz je. Po prostu ich czas się skończył. Ich czas się skończył. Dla nas to może wyglądać tragicznie, ale ich czas się skończył. Dla nas to może wyglądać okropnie, będąc w kulturze zachodniej, negujących śmierć, ale ich czas się skończył. I dlatego często lubię mówić dobrą nowinę, umrzesz. Wiesz o tym, że umrzesz. To jest dobra nowina. Bo śmierć jest wpisana w twoje życie. Widzicie, religia klasyfikuje rodzaj i wielkość kary za grzech. I wielkość, i rodzaj kary. Może i to mądrze wygląda, ale u Boga takie nie jest. Bo zobaczcie, że w efekcie, gdy upadamy, zamiast przyjść do Jezusa w czasie upadku, my uciekamy, starając się wybielić. Kiedy dopiero wybielamy się, przychodzimy do Jezusa. To właśnie powoduje religia. To jest właśnie ten sposób myślenia, któremu przeciwstawia się Bóg. Niewielkość grzechu powoduje to, co się dzieje. Dlatego na te trzy pytania, dlaczego, trzeba sobie trzeba spojrzeć z innej perspektywy. I o tym mówi list do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Czytamy w nim, nie upodabniajmy się do tego świata, ale się przemieniajmy umysłem. Przemieniajmy przez odnowienie umysłu swego, abyśmy po co? Abyśmy mogli widzieć, co jest dobre, miłe i doskonałe dla Boga. Jak Bóg patrzy na to. Zobaczcie, że gdyby ślepiec spotkał samych uczniów z ich nieprzemienionym umysłem, a oni wtedy mieli nieprzemieniony umysł, co by się stało? By mu powiedzieli, no wiesz, psa ci załatwimy. A laskę już masz. Taką nowoczesną dostaniesz, podświetlaną. A zresztą po co ci podświetlana, i tak nie wiesz, co to jest. W jaki sposób by mu to wytłumaczyli? Wiesz, Bóg ciebie szczególnie wybrał. O, to jest dobre. Bóg ciebie szczególnie wybrał. Masz takie szczególne Boże namaszczenie. Trwaj w tym, bądź w tym wierny i przyniesiesz Bogu chwałę. Gdyby tak się skończyła zapewne rozmowa ze ślepym. Dostałby wytłumaczenie, ale dzięki Bogu spotkał Jezusa, który pokazał coś zupełnie z innej perspektywy. Widzicie, Jezus znał Ojca. Zresztą Jezus mówi, że On wszystko, co robi, robi to, co widział u Ojca. I On wiedział, że Ojciec jest dobry. I kiedy mamy przemieniony umysł, widzimy, co jest dla Boga dobre, miłe i doskonałe. Dlatego też Jezus uzdrowił ślepego. Nieprzemieniony umysł prowadzi do złego przekonania. A złe przekonania popychają nas do złych twierdzeń, a złe twierdzenia popychają nas do złego postępowania. Nieprzemieniony umysł właśnie prowadzi do złego przekonania, który mówi, że trzeba jakoś tego Boga udobruchać, aby po prostu nie gniewał się na mnie, aby mnie przypadkiem coś złego nie spotkało. Dzisiaj rano się pomodliłem, dzisiaj jestem taki, myślę, że dzisiaj Bóg na mnie patrzy łaskawym wzrokiem, to dzisiejszy dzień będzie wspaniały i cudowny. Ale kiedy rano pokłóciłeś się z żoną, dzieci odprawiłeś z krzykiem, potem sobie myślisz, co ja robię, i idziesz ze strachem do pracy, myśląc, że może suwnica spadnie ci na głowę. Może nie wiesz, nie jesteś pewny, z otwartymi oczami, jeszcze większymi gałkami otwartych oczu patrzysz na drogę, żeby w coś w nie wjechać, bo być może jakiś samochód mi wyskoczy. Bo Bóg już ze mną teraz nie jedzie. Myślimy, że to... A kiedy się coś stanie, to wtedy myślimy, że to nasze winy sprowadziły to, co się stało. Bóg mnie karze, więc muszę Bogu coś dać, aby mnie nie pokarał. Wpadamy w ten sam momencie w sidła ciągłych ofiar. I raz ten Bóg jest zadowolony, a raz jest na mnie przychylny. Sidła ciągłych ofiar. Tak, jakby ofiara Jezusa była niedoskonała. Coś powiem na temat wydarzeń, które nas otaczają. Słuchajcie, dopóki jesteśmy w ciele, a każdy z nas jest, tak? Jesteś w ciele, uszczypnij się, żebyś wiedział, że tak jest. Dopóki jesteśmy w ciele, będziemy nieustannie atakowani przez władcę tego świata, księcia tego świata. Nieustannie. On sam będzie ciebie atakował lub przez innych ludzi będzie się innymi posługiwał, aby cię zastraszyć, zniechęcić poprzez chorobę, ból, strach, przykrości. Dopóki jesteśmy w ciele, to mamy wpisane w życie. I pytanie, dlaczego jest bezpodstawne? Trzeba po prostu spojrzeć z innej perspektywy na to, co się dzieje wokół nas. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, czytamy tak. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk, wręcz dosłownie pisze kłopoty, coś, co nas dotyka, przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Inna perspektywa na wydarzenia wokół nas, które się dzieją, albo w których my sami uczestniczymy. To jest ślepa droga pytać Boga dlaczego, obwiniając Go, dlaczego, pytając o głębszy sens, czy dlaczego, tłumacząc Jego zachowanie. To jest ślepa uliczka. Nie patrzmy z tej perspektywy. W list do Rzymian, 8 rozdział, 18 werset. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu, słuchajcie, no utrapienia teraźniejszego czasu. No utrapienia, no słuchajcie, no to jest normalne wokół nas. Że ciągle diabeł, nie Bóg, nasz przeciwnik, książę tego świata, ciągle i ciągle będzie cię chciał uciskać. I czyni to. Jak już nic nie umie, to ci zepsuje samochód, no. Nic nie znaczą te utrapienia. Nic nie znaczą. To jest inna perspektywa. W porównaniu z chwałą, która ma nam się objawić. Zobaczcie, to jest inna perspektywa na wydarzenia. To jest Boża perspektywa. Wiecie, człowiek wierzący, zapisałem sobie to wytłuszczonymi literami, nie pyta dlaczego, ale wierzy Bogu. Ale wierzy Bogu. Wierzy Bogu, że w liście do Rzymian pisze tak, 8 rozdział. Cóż na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Przecież On jest z nami. On nie jest naszym przeciwnikiem. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, jakże by nam wszystkiego nie miał wraz z Nim darować? Niedawno rozmawiałem z jedną osobą, bo też tak myślałem. Tu nie chodzi o darowanie win i grzechów, bo On darował Syna jako swój dar, więc wszystko daruje nam. Wszystko najlepsze nam daje. Najlepsze, powiem tak, prezenty, bo nam dar się myli czasami. Wszystko, skoro Jezusa dał, to wszystko inne również ma dla nas. I czytamy dalej, któż będzie potępiał? O, i teraz mówimy o grzechach i winie. Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. On wstawia się za nami. A więc Bóg nam wszystko dał, dał nam usprawiedliwienie w Jezusie, dał nam zbawienie w Jezusie. Wszystko nam dał. I to jest Boża perspektywa. Więc to, co dzieje się wokół mnie, to jest tylko chwilowe. To jest przemijające. Tak jak i ja jestem przemijający. Mam 43 lata, nie wiem, ile mi pozostało życia. Drugie 43... Maybe. Może 20. A może we wtorek albo w środę będziecie odprawiać pogrzeb mój. Śmiejecie się, jakbyście byli pewni, że tak nie będzie. Święta są, tak? Przeleżę w kostnicy. Przeleżę. Kiedy wypada? W czwartek. Może tak będzie, słuchajcie. Skąd wiesz, czy nie? A skąd wiesz, że tak? Bernard powie kazanie. Ja jeszcze nie mam epitafium. Myślę, że jeszcze muszę pomyśleć nad epitafium. Sam sobie go wymyślę. Boża perspektywa na wydarzenia, które są wokół ciebie. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 33 werset. Czytamy. Co mówi Jezus? Powiedziałem, abyście we mnie pokój mieli. Szukanie odpowiedzi dlaczego powoduje niepokój. Ale ty miej pokój w Jezusie. Na świecie ucisk mieć będziecie. Jezus to mówi, słuchajcie, Jezus to mówi. Ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Ja zwyciężyłem tego, który powoduje ten ucisk. Ja zwyciężyłem tego, który wnosi zniszczenie, kradnie, przynosi choroby, ból, strach, nieszczęścia, przykrości. Ja zwyciężyłem. Ufajcie. Dlatego powiedziałem, że człowiek wierzący nie pyta dlaczego, ale wierzy Bogu. I najlepsze zostawiłem na koniec. List do Rzymian, 8 rozdział. Dalej, co czytamy. 36 werset. A może, żeby było jaśniej, od 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, niebezpieczeństwa, czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. I końcówka. Albowiem w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. W tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Zwyciężamy przez Jezusa. Przez Jezusa mamy zwycięstwo. I to przez Jezusa, przez doskonałe dzieło, które zrobił na krzyżu, do którego nie trzeba nic już dokładać, przez doskonałe dzieło Jezusa mamy zwycięstwo nad naszym przeciwnikiem. I przez Jezusa mamy zwycięstwo i możemy sprzeciwić się temu, co robi nasz przeciwnik. My nie musimy zgadzać się z tym wszystkim, co nas otacza. Nie musimy zgadzać się z przeciwnościami, z uciskiem, z chorobą, ze śmiercią. Nie musimy się z tym zgadzać. Nie musimy. Bo Jezus powiedział, ja zwyciężyłem tego. A Słowo Boże mówi dalej jeszcze raz, ale my w tym wszystkim też zwyciężamy. Bo mamy wzór zwycięstwa, powołując się na to zwycięstwo, które mamy w Nim. I możemy powiedzieć, nie, i jeszcze raz, nie zgadzam się. Czy to robimy, to jest inna kwestia. Czy my wierzymy w to, to jest też inna kwestia. Ale Słowo Boże jest jasne i czytelne i z jasnym przesłaniem. Mamy zwycięstwo. Więc nie poszukujmy odpowiedzi, dlaczego, ale biorąc zwycięstwo Jezusa, zwyciężajmy w tym, co mamy przez Niego. I to jest dobra nowina. To jest dobra nowina. Zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Gdybyś tak musiał odpowiedzieć w swoim życiu na takie pytanie, ile razy zwyciężyłeś, powołując się na dzieło Jezusa? Nie musisz mi odpowiadać, to tak masz chwilę zastanowienia. Przeleć tak przez ten swój czas z Bogiem. Ale mam jeszcze inne pytanie. Bardziej frapujące. Kiedy więcej zwyciężałeś w Bogu? Z chwilą, kiedy Go poznałeś, czy po 10-20 latach chodzenia z Nim? Nie musisz mi odpowiadać. Domyślam się, jaka odpowiedź jest. Kiedy bardziej byłeś bez grzechu? Wtedy czy dzisiaj? Być może jest tak, że dzisiaj myślisz sobie w wielu wypadkach, tak jak ci ludzie nad tą wieżą w Syloę. Myślisz, że Bóg ma jakąś radochę z tego, że ludzie giną. Ale Słowo Boże mówi zupełnie inaczej. On nie ma z tego radości. Radość jest w niebie wtedy, kiedy ludzie oddawają Jezusowi życie. Kiedy przychodzą do Boga. Wiecie, ucisk, choroby, przeciwności nie pochodzą od Boga. On jest dobry. Chciałbym, abyśmy z tym zostali dzisiaj. Jak już nic nie zapamiętasz, to zapamiętaj to główne przesłanie. Bóg jest dobry. Jest dobry. Nie wiem, z czym ci się kojarzy słowo dobry. Może z mleczną czekoladą. Z winem? Z pocałunkiem? Nie wiem. Ale Bóg jest dobry. I tego się trzymaj. Zwyciężaj. Tego ci życzę. Zwyciężaj. Przez wiarę, przez dzieło Jezusa. Zwyciężaj. W przeciwnościach uciskaj, nie pytaj dlaczego, ale wierz w zwycięstwo w Jezusie. I na sam koniec zostawiłem takie zdanie, które przeczytałem w jednej z książek. Bardzo mi się spodobało, z którym się w 100% zgadzam i utożsamiam. Dobre rzeczy przydarzają się tym, którzy wierzą, że Bóg ich kocha. Niech to się wyświetla na chwilę. Dobre rzeczy, bo mają inną perspektywę Boga. Nie przez pryzmat swoich czynów, ale przez pryzmat tego, jaki On rzeczywiście jest. Co o Nim mówi Jego Słowo, co On sam o sobie mówi. Wstańmy. Jeśli potrzebujesz zmiany myślenia, to dzisiaj jest ku temu okazja. Zmagasz się z niewłaściwym myśleniem o tym, co Bóg robi wokół twojego życia. Być może to nawet nie Bóg robi, ale ty sam. Jeśli potrzebujesz zmiany myślenia, wyjdź do przodu, będziemy się z tobą modlić, nie za ciebie. Z tobą się będziemy modlić. Będziemy cię wspierać w tej modlitwie. Potrzebujesz, wyjdź, zrób krok. Jeśli masz złe myślenie o Bogu, przemień to myślenie. Poddaj to myślenie Bogu. Jeśli nurtują cię pytania dlaczego, 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 to połóż te pytania przed Bogiem. Powiesz, Boże, chcę patrzeć na to, co się dzieje z innej perspektywy. I w końcowym efekcie chcę zwyciężać. Naucz mnie zwyciężać. Naucz mnie zwyciężać. Jeśli, wiecie, jeśli ileś tam czasu człowiek nie mieczem, wiecie, nie włada, to potem on jest strasznie ciężki. Wyciąga się go i jeszcze czasami można sobie krzywdę zrobić niechcący. I paradoksalnie to, co miało nam pomóc, staje się naszym przeciwnikiem. I Słowo Boże, które miało nam być pomocne, nagle jeszcze się sami nim potniemy. Jeśli przez jakiś czas nie władałeś tym, to też, wiesz, chodzi mi o to, że nie oczekuj, że teraz dzisiaj będziesz takim, wiesz, pierwsza klasa. Ale zacznij to robić. Zacznij to robić, bo zwycięstwo jest po twojej stronie dzięki Jezusowi. Módlmy się. Panie, dziękuję Ci za dzieło Jezusa. Dziękuję Ci, Ojcze, za doskonałe dzieło Jezusa. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że dzisiaj mogę patrzeć na wydarzenia wokół mnie z innej perspektywy. Dziękuję Ci za to, że to Ty jesteś ze mną w każdym czasie. Nie muszę mieć odpowiedzi na pytanie dlaczego, ale mogę zwyciężać w Tobie w każdej trudnej sytuacji. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że jesteś dobrym Bogiem. Za to, że tak objawiasz się w swoim Słowie. I masz dobre myśli o nas. Masz dobre myśli o mnie. Masz myśli o pokoju, Panie, nie o niedoli. Ty nie karzesz za winy. Ty nie powodujesz to, że spada wieża, dlatego że ludzie grzeszą. Bo czyni to przeciwnik. Ty masz zupełnie inne spojrzenie. Panie, Twoje spojrzenie mówi, że wszystko może być dla Twoją chwałę. A więc nawet w każdym upadku mogę zwyciężyć. Dziękuję Ci za to, że taki jesteś. Dziękuję Ci, że takiego mogłem Ciebie poznać i ciągle takiego mogę Cię poznawać. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że jesteś cudowny, ale przede wszystkim za to, że jesteś dobry. Za to, że Ty przemieniasz moje myślenie o Tobie. Dziękuję Ci za to, że to Twój Duch sprawia, że inaczej myślę. Dziękuję Ci, wywyższam Ciebie, wychwalam Ciebie, bo jesteś godzien uwielbienia, godzien chwały, godzien czci, a wszystko to przez Jezusa, mojego Pana i Zbawiciela. Uwielbiony bądź ponad wszystko. Amen. Ponad wszystko.